Kochani, chciałbym, żeby podnieśli rękę do góry ci z was, którzy lubicie czuć się samotni. Ręka w górę. Kto się lubi czuć samotny? Ja nie mam na myśli ci, którzy lubią być, mieć chwilę ciszy i spokoju, ale ci, którzy chcą być samotni. Albo inaczej, ci, którzy chcieliby być samotni przez resztę życia. Ręka w górę. No tak myślałem, że tak to będzie. Bo prawda jest taka, że nie poznałem jeszcze nikogo, kto w życiu, kto powiedziałby mi, że lubi czuć się samotny. Nikogo. Jednak okazuje się, że samotność, chcemy czy nie, to wdziera się zdecydowanym krokiem w nasz współczesny kontekst społeczny. I samotność stała się problemem do takiego stopnia, że w tym roku rząd brytyjski powołał nową panią minister. To jest minister do spraw samotności. A to wszystko w ślad za alarmującym raportem dotyczącym ogromnej ilości samotnych starszych ludzi. Okazuje się, że jest coraz więcej ludzi, szczególnie starszych, którzy czują się samotni. Ale więcej, okazuje się, że kolejny, najświeższy raport, chyba sprzed kilku miesięcy, sporządzony przez Narodowe Biuro Statystyk, podaje, że milenialsi są jeszcze bardziej podatni na samotność niż starsze pokolenie. Kochani, gdzieś w naszym DNA jest zakodowana potrzeba dzielenia życia z innymi. I nawet jeżeli jesteście w naszej wspólnocie, kiedyś tak zastanawiałem się, ilu mamy introwertyków i ekstrawertyków i tak różnie to wypada, 70, 30, 40, 60, więcej mamy introwertyków, czyli tych, którzy lubią ciszę, spokój, książkę w ręku i tak dalej, lubią ten swój czas mieć, odseparować się od innych i być sami ze sobą i z dobrą książką albo cokolwiek tam jeszcze robią. Prawda jest taka, że kimkolwiek byś nie był, jakakolwiek by nie była twoja tożsamość, twoja osobowość, to jesteśmy tak stworzeni, że lubimy dzielić życie z innymi. Jesteśmy, na dobrą sprawę można powiedzieć, jesteśmy powołani do wspólnotowości. I każdy pragnie być częścią grupy. Każdy, bez wyjątku. Przy czym nie mówimy o jakiejkolwiek grupie, tylko mówię o takiej grupie, w której dominują takie wartości jak miłość, troska, zaufanie, akceptacja. Każdy pragnie być częścią takiej grupy. Kiedy wertuję karty Pisma Świętego, to widzę, że Bóg się w tej kwestii wypowiedział, bo Bóg jest tym, który złożył obietnicę takiej właśnie wyjątkowej grupy ludzi opartej na wyjątkowych relacjach. I ewangelista Łukasz relacjonuje jeden z takich dni, kiedy Bóg złożył w tej kwestii, w kwestii wyjątkowości czy wyjątkowej grupy swoją obietnicę. Łukasz, doktor Łukasz, który jest autorem Ewangelii Łukasza i Księgi Dziejów Apostolskich, mówi o takim jednym z takich dni, kiedy uczniowie Jezusa czekali na spełnienie obietnicy. Jezus po swoim zmartwychwstaniu powiedział do nich takie słowa: nie oddalajcie się od Jerozolimy, ale oczekujcie spełnienia obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. No i czekali. Nie wiem, czy nie warto, Dawidzie, tutaj wyłączyć, coś cały czas trzeszczy. No i czekali, a w odróżnieniu od Jana, chrzciciela, który chrzcił wodą, oni mieli być ochrzczeni Duchem Świętym. I na dobrą sprawę, wiecie, kiedy czytam ten zapis biblijny doktora Łukasza, to myślę sobie o tym, że oni, żaden z nich nie był w stanie tak naprawdę wyobrazić sobie, co to tak naprawdę znaczy. Ponieważ oni byli świadomi tego, znali Pisma, znali coś, co my określamy mianem Starego Testamentu i kiedy czytali, kiedy słuchali ten Stary Testament, który był czytany publicznie, to oni wiedzieli tyle, że były takie postaci w Starym Testamencie, które były namaszczone Duchem Świętym, albo na które został wylany Duch Święty, które dostawały Ducha Świętego. To byli prorocy, to byli królowie, to były osoby, które były przeznaczane przez Boga, wybrane przez Boga do szczególnych celów, ale to były jednostki w całym narodzie. Natomiast teraz Jezus składa obietnicę, że nie tylko nieliczni, ale oni wszyscy zostaną ochrzczeni tym obiecanym Duchem Świętym. Grupa pierwszych uczniów uwierzyła słowu Boga i czekała. I posłuchaj, co się wtedy wydarzyło. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum, był jak uderzenie potężnego wiatru, wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli, jakby języki ognia, rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. W Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. Odgłos uderzenia wiatru przyciągnął cały tłum takich pielgrzymów. każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich mówiących w jego własnym języku. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Pytali zaskoczeni i zdumieni. Więc jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny dialekt, w którym się urodził? Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą koło Cyreny, przybysze z Rzymu. Zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy oraz Arabowie. Słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga. To był taki dzień, kiedy Jerozolima tętniła życiem. Minęło 50 dni od święta Paschy. I ten dzień, o którym czytamy w tym rozdziale, to był dzień, który się nazywa Dniem Zielonych Świąt. Albo czasami jest nazywany ten dzień Świętem Tygodni. Od Paschy do Zielonych Świąt jest 7 tygodni, 7 tygodni razy 7 dni, to jest 49, czyli w zaokrągleniu 50 dni. Tyle czasu minęło. Niektórzy mówili, tak powiedziałem, o święcie plonów, pierwocin dla Pana. To była taka pora roku, która sprzyjała podróżowaniu i wtedy do miasta ciągnęły tłumy ludzi. Jerozolima w czasach Chrystusa liczyła około 20 tysięcy ludzi, ale kiedy odbywało się jakieś święto narodowe, które zwykle miało miejsce kilka razy w roku, to do miasta, do Jerozolimy ciągnęły dosłownie tłumy ludzi. Jeden z historyków mówi, że czasami bywało nawet 200 i więcej tysięcy ludzi w mieście. Małe, wąskie, ciasne uliczki, gorąco, zaduch, ale ludzie chcą tam być, bo to jest ważne dla nich wydarzenie. Tego dnia uczniowie Jezusa przebywają w pokoju na piętrze i tak jak czytaliśmy, pewnie tą historię słyszeliście wiele razy, Jezus, tak jak obiecał, wylał swojego Ducha Świętego. Jest szum wiatru, są języki ognia, uczniowie mówią różnymi językami, które są notabene rozpoznawalne przez tych, którzy przybyli na to święto z różnych zakątków. To jest ten dzień, kiedy Bóg spełnia swoją obietnicę wylania Ducha Świętego i rozpoczyna się nowy etap w życiu Kościoła. Ale chciałbym, żebyście oczyma swojej wyobraźni cofnęli się ze mną kilka tygodni wcześniej, wstecz do innego wydarzenia. To jest to wydarzenie, kiedy Jezus jest poniewierany, to jest to wydarzenie, kiedy Jezus jest biczowany, kiedy Jezus jest prowadzony na wzgórze po to, by władze rzymskie mogły przybić go do krzyża. I to jest ten dzień, kiedy Jezus zostaje złożony do grobu. To jest jednocześnie ten dzień, kochani, kiedy Kościół zamknął się na cztery spusty w obawie o swoje życie. Bo po ukrzyżowaniu Chrystusa grupa zmęczonych, wystraszonych uczniów odcięła się od świata zupełnie, nie mając pojęcia, co będzie dalej. Odgrodzili się, zabarykadowali. I to jest ciekawe, że jeszcze niedawno widzieli niezwykłe rzeczy i słyszeli wypowiadane przez Jezusa z mocą słowa, a po jego ukrzyżowaniu stali się grupką tchórzy, którzy pochowali się jak zające. Zareglowali za sobą drzwi z nadzieją, że nikt ich nie znajdzie. Pomyśl przez chwilę. Jeszcze niedawno 11 dorosłych, silnych, krzepkich, dojrzałych mężczyzn nie było w stanie robić nic innego, jak tylko chować się w obawie o swoje życie. Tak wyglądała pierwsza niedziela po zmartwychwstaniu Chrystusa. Niektórzy mówią nawet że to była najgorsza niedziela w życiu Kościoła. Tak było, dopóki zmartwychwstały Jezus nie ukazał im się i nie dał im dowodu swojego zmartwychwstania. Nie dał im swojej obietnicy. Ukazywał im się wiele razy, począwszy od tego dnia, kiedy złożył obietnicę i oni wiernie czekali na wypełnienie tej obietnicy. Kochani, jeżeli jest cokolwiek, bo ja jestem świadomy tego, że to jest w ogóle temat rzeka, Duch Święty, wylanie Ducha Świętego, napełnienie Duchem Świętym, niekończące się debaty w historii Kościoła, wczoraj i dzisiaj, ludzie ciągle debatują, jak to jest z tym wypełnieniem Duchem Świętym, co to znaczy być napełnionym Duchem Świętym. I oczywiście są różne teksty, które mówią o tym, co to znaczy, ale ten jeden tekst, który czytamy tutaj, Dzień Pięćdziesiątnicy, to, co się dzieje w życiu tych ludzi, to można określić jednym słowem – odwaga. Duch Święty, kiedy dostają tego Ducha Świętego, to daje im odwagę, są napełnieni, dostają Ducha Świętego i ten sprawia, że oni nie chcą pozostać w zamknięciu, nie chcą pozostać w odosobnieniu, tylko ten właśnie Duch Święty wypycha ich z domu do ludzi zgromadzonych tego dnia w Jerozolimie. Pamiętaj, pokój na górze zareglowany, schowali się przed światem, wystraszeni, nie wiedzieli, co będzie dalej. Nagle wychodzą na zewnątrz i mówią wszystkim, hej, Jezus zmartwychwstał. Chcę, żebyś usłyszał o tym zmartwychwstałym Jezusie. Są pośród ludzi i wypowiadają, jak pisze Łukasz, wielkie dzieła Boże. Innymi słowy, nie mogą nie mówić o tym, co widzieli i co słyszeli. Nieco później apostoł Paweł napisze w jednym ze swoich listów, miłość Chrystusa nas przygarnia. Albo w niektórych przekładach jest użyte określenie przynagla. Miłość Chrystusa nas wypycha na zewnątrz. Miłość Chrystusa sprawia, że ja nie mogę nie mówić innym o tym, co Jezus zrobił dla mnie. No nie mogę, nie mogę. Grupka pierwszych uczniów. Bez skończonych studiów wyższych, bez odpowiedniego zaplecza finansowego, bez jakiejś wielkiej kampanii reklamowej, za to naładowani wszyscy odwagą, która pochodzi z góry i którą daje nikt inny jak obiecany Duch Święty. Dokładnie taką samą odwagę widziałem kilka lat temu w tym, o czym mówiła Julka. Pewnie dalej odbywa się taka inicjatywa we Wrocławiu pod nazwą Żywa Biblioteka i dwa razy mogłem brać udział w tej żywej bibliotece. Poczytajcie sobie w internecie coś więcej na ten temat. W każdym razie w ramach tej żywej biblioteki są zapraszane różne osoby i Julka była taką bibliotekarką, która udostępniała żywe książki innym ludziom, którzy mogli pytać się o ich życie. I w przerwach między wypożyczeniami siedzieliśmy, rozmawialiśmy na różne tematy. W małym gronie wszystko było przewalane, co tylko można było przewalić. I w którymś momencie gdzieś tam Julka mówiła o swoich kolegach, koleżankach z roku jako studentka. Rozmowa zeszła na kwestię intymności i też na chrześcijaństwo. Julka powiedziała coś takiego. Wstydem jest dzisiaj mówić rówieśnikom, że czeka się z seksem do małżeństwa. Wstydem jest. I pamiętam ten dzień, mówiła, kiedy siedziałam w gronie swoich przyjaciół i tak bardzo mi zależało na nich, nie chciałam ich wszystkich stracić, a z drugiej strony, kiedy wszyscy przechwalali się, jakie życie mają, w jaki sposób ich życie wygląda, to ja chciałam powiedzieć, że moje życie jest inne, ale nie mogło mi to przejść przez gardło i modliłam się w duchu do Pana Boga, żeby mi pomógł, żeby mi dał odwagę, żeby mogła im to powiedzieć. Czułam, jak serce biło mi mocniej. Nie chciałam być postrzegana jako dziwaczka z innej planety. Chciałam być akceptowana przez moje środowisko, powiedziała. Ale byłam wewnętrznie przynaglana, by o tym powiedzieć. I w końcu powiedziałam. Reakcja była różna ze strony ludzi, ale to był ten moment przełomowy w jej życiu, kiedy Pan Bóg dał jej odwagę. Pierwszy raz miała też tą odwagę kolejny i kolejny i przy różnych okazjach mogła o tym mówić. Ja wiem, to jest jeden z przykładów, tych przykładów jest wiele, ale tak naprawdę, kiedy myślisz o swoim życiu, to być może jest coś takiego w kontekście chrześcijaństwa, że myślisz sobie, ja nie mogę, przecież nie umiem, nie potrafię, nie wiem, jak to będzie, może będę odrzucony. Masz prawo się bać, ja też. Nie jesteśmy w stanie sami z siebie nic zrobić, ale to Duch Święty, właśnie ten, którego Bóg nam daje, On jest w stanie przynaglić nas do innego myślenia i do innego funkcjonowania. I to On sprawia, że ja mogę wyjść do ludzi i opowiedzieć się za Chrystusem. I tylko On. A więc bycie pełnym Ducha to nic innego jak odwaga, by wyjść ze swojej strefy komfortu i wskazywać na Boga. Jeszcze niedawno uczniowie byli wystraszeni. Teraz z odwagą wychodzą do ludzi, a Piotr, pobudzony przez Ducha Świętego, mówi dalej takie słowa. Wstaje i przemawia do zgromadzonych. Judejczycy i wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia. Będę mówił o Jezusie z Nazaretu. Wskazał wam na niego sam Bóg przez dzieło dokonane w mocy, przez cuda oraz znaki. Tego wszystkiego Bóg dokonał wśród was za jego pośrednictwem. Sami o tym wiecie. Następnie został on wydany zgodnie z wcześniejszym postanowieniem i uprzednią wiedzą Boga. Jego to przybiliście do krzyża rękami ludzi lekceważących prawo i w ten sposób zamordowaliście. I to właśnie Jezusa, tego Jezusa Bóg wzbudził, czego my wszyscy jesteśmy świadkami, kiedy to mówił słowa, jego słowa przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co też mamy robić teraz? A on na to, opamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Ci więc, którzy przyjęli jego słowo, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób. Czasami tak sobie myślę, że zapominam o tym, powiem wam szczerze, że mieszkamy w kraju, w którym pomimo tego, co widać i słychać dookoła, i nie chcę mówić o polityce i o ekonomii, o służbie zdrowia i tak dalej, ale czasami to tak łatwo jest ponarzekać. Ja się co jakiś czas na tym łapię. A później przypominam sobie to wszystko, co wiem o kontekście pierwszego stulecia, o pierwszych uczniach. O tym świecie, w którym im przyszło żyć. To był taki czas oczekiwania na Mesjasza, który kiedy przyjdzie, uczyni ich życie innym. I wcale nie było łatwo. Opresja Rzymu, trudy codziennego bytowania. Większość ludzi wtedy próbowała z trudem przeżyć każdy następny dzień. My dzisiaj mówimy, że żyjemy od pierwszego do pierwszego. Oni żyli z dnia na dzień. Ludzie niewiele posiadali, niczego nie mogli planować i wszystkiego mogli się spodziewać. Umieralność była duża, ubóstwo było jedną z największych obaw. W każdej chwili ktoś mógł wtedy wylądować na ulicy. Istniało takie przekonanie wśród starożytnych, nie bez powodu, że jeżeli ubóstwo raz się do ciebie przyczepiło, to trudno było je strząsnąć. Społeczeństwo było zdominowane strachem, zazdrością i rywalizacją. W takim właśnie kontekście Piotr wypowiada swoje słowa, kierując uwagę tych, którzy go słuchali na Jezusa. I mówiąc im o tym nowym Bożym planie. I kiedy Piotr wypowiada te słowa w drugim rozdziale, to jest szersza wypowiedź, ja tylko fragment przeczytałem, to odwołuje się do różnych fragmentów ze Starego Testamentu, odwołuje się do proroctwa Ezechiela, który mówi o tym, że przyjdzie taki dzień, kiedy Bóg da ludziom nowe serce. I inne proroctwo, proroctwo Jeremiasza, w którym Jeremiasz mówi, że Bóg da ludziom nowego ducha i nowe przymierze zawrze z ludźmi. Wiecie, w Starym Testamencie można było przyjść do Boga tylko i wyłącznie za pomocą pośrednika i tym pośrednikiem był kapłan. Teraz nagle okazuje się, kiedy nastaje nowe przymierze, że można przyjść do Boga za sprawą Ducha Świętego i każdy może, mając Ducha Świętego, mieć bezpośredni dostęp do Boga. Joel, na którego powołuje się Piotr, używa bardzo poetyckiego języka i kiedy mówi mężczyźni i kobiety, młodzi i starcy, to tak naprawdę ma na myśli wszyscy. Wszyscy. Wcześniej dostęp do Boga był ograniczony, teraz wszyscy mają dostęp do Boga, który jest nazwany Ojcem przez Ducha Świętego. Wcześniej tylko Izrael miał dostęp do Boga, teraz dostęp do Boga mają wszystkie narody i wszyscy ludzie w tych narodach. Okazuje się, że może mieć zupełnie inną relację. I to są dni ostateczne, które notabene, kochani, czasami się zastanawiamy, kiedy przyjdą te dni ostateczne, czasy ostateczne, one już nadeszły. Bo w nowotestamentalnym znaczeniu tego określenia czasy ostateczne rozpoczęły się z momentem pierwszego przyjścia Chrystusa i zakończą się wtedy, kiedy Chrystus ponownie powróci po swój Kościół. My żyjemy w tym okresie, to są takie dwa nawiasy między pierwszym i powtórnym przyjściem Chrystusa, które są niczym innym jak czasami ostatecznymi. W czasach ostatecznych Bóg wylewa swojego Ducha Świętego w szczególny sposób. A są nazwane czasami ostatecznymi, dlatego że to jest ostatnia rzecz w Bożym planie. Nie będzie innej. Tą ostatnią rzeczą jest powtórne przyjście Chrystusa. Być może już o tym słyszeliście kiedyś. Gdyby największą potrzebą człowieka była wiedza, Bóg posłałby nauczyciela. Gdyby największą potrzebą człowieka była mądrość, Bóg posłałby filozofa. Gdyby największą potrzebą człowieka była technologia, Bóg posłałby naukowca. Gdyby największą potrzebą człowieka były finanse, Bóg posłałby ekonomistę. Jednak naszą największą potrzebą było przebaczenie. A dlatego Bóg posłał swojego Zbawiciela, którego przyjście rozpoczęło czasy ostateczne. I kochani, tak to jest. Wiecie, my to powtarzamy regularnie. Wszystko oscyluje wokół Chrystusa, bo chrześcijaństwo żyje albo umiera z Chrystusem. I każdy, kto w czasie między tym pierwszym a powtórnym przyjściem Chrystusa będzie wzywał imienia Pana, tak jak mówi Piotr w tym tekście, będzie zbawiony. I kulminacją słów Piotra jest zdanie: opamiętajcie się. A opamiętanie się to nic innego jak greckie słowo, które się pojawia wielokrotnie w Nowym Testamencie, które oznacza tyle, co odwrócić się od czegoś i zwrócić się ku czemuś. Odwrócić się od mojego starego, grzesznego życia, od mojego postępowania i zwrócić się ku Bogu przez Jezusa, za sprawą Ducha Świętego, po to, żeby doświadczać innego życia. To jest to mięsiste serce, o którym mówią prorocy. To jest to nowe życie, o którym mówi inny prorok. A więc jak to jest z tym Duchem Świętym? Co to znaczy być pełnym Ducha? Bycie pełnym ducha to odwaga, by wyjść ze swojej strefy komfortu i wskazywać innym na Boga, ale bycie pełnym ducha to odważne wskazywanie na śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, który zmienia życie ludzkie. Kochani, pusty grób wszystko zmienia. Pytanie tylko, czy dzisiaj, tutaj, teraz, na tym miejscu, tak jak siedzisz, czy rzeczywiście w to wierzysz, że pusty grób Chrystusa zmienia diametralnie wszystko. Nie tylko zmienia wszystko, ale daje wizję życia sięgającą stąd do wieczności. Bo ta wizja to coś większego niż polityczna teokracja, niż wielkie nadzieje na lepsze życie w kraju. Okazuje się, że Bóg przez swoich uczniów realizuje zupełnie inny program. Oni byli zmęczeni, obciążeni, bez opieki socjalnej, bez opieki zdrowotnej, bez możliwości głosowania i decydowania o losach narodu. Nic dziwnego, że zadali pytanie zaraz po zmartwychwstaniu Chrystusa: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo? A Jezus okazuje się tak, jakby w ogóle nie słuchał tego pytania, bo nie odpowiada wprost, mówi jedynie: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, i dalej dodaje: ale weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Innymi słowy, Jezus chce powiedzieć: mam coś zupełnie lepszego niż to, o czym wy myślicie. Kościół, który ma życie po to, by głosić życie innym. Nie wiem, czy wiedziałeś o tym, że zanim powstał Kościół, nie było żadnego innego ruchu, który skupiałby razem ludzi z różnych kultur, z różnym pochodzeniem etnicznym, różnym statusem społecznym, poziomem wykształcenia, różnymi przekonaniami, językiem, stanem zdrowia, płcią i wiekiem. Nigdy wcześniej nie było czegoś takiego, nigdy też nie pojawiła się w historii ludzkości myśl o stworzeniu tego typu wspólnoty, bo ludzie swój lgną do swego, wykształcony do wykształconego, biedny do biednego, mężczyźni do mężczyzn, kobiety do kobiet, silni do silnych, słabi do słabych. Tak to było zawsze. Kościół jest ewenementem. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. To jest to, co tworzy Bóg. I ktoś powiedział, że Kościół jest wyjątkowy, ponieważ jedynie Kościół jest w stanie oprzeć się złu, zmienić ludzkie serce, zamienić nienawiść w miłość, przynieść upamiętanie, przebaczenie, pogodzenie i pokój. Nie ma nic takiego, co mogłoby się równać z lokalnym kościołem, kiedy funkcjonuje właściwie. Nie ma nic takiego. Pastor John Ortberg tak opisuje Kościół. Już to kiedyś cytowałem, ale tak bardzo lubię te słowa, że jeszcze raz się odniosę do nich. Jego piękno jest nie do opisania. Jego zdolności mogą zaprzeć dech w piersi. Jego potencjał jest nieograniczony. Daje ukojenie tym, którzy się smucą, uzdrawia rany chorych, podnosi na duchu przygnębionych, wyjaśnia prawdę tym, którzy jej potrzebują, stawia mosty dla szukających, kruszy łańcuchy zniewolenia. Oferuje akceptację i zrozumienie, zabiera strach, uwalnia z opresji, daje tym, którzy potrzebują, otwiera ramiona na innych. Kiedy Bóg obiecuje, to zawsze dotrzymuje słowa. Boże obietnice, kiedy wertujesz je, gdzieś być może też słyszeliście, że jest ponad 365 obietnic w Biblii. I ktoś trafnie zauważył, no to jest tak jak jedna obietnica na każdy dzień. Bóg regularnie składa obietnice i składa te obietnice wobec ludzi, którzy go ignorują, którzy go zupełnie nie znają, ale składa też te obietnice wobec ludzi, którzy są jego dziećmi, którzy stali się jego dziećmi. I wiecie, kiedy mówimy o Kościele, o Bożych obietnicach, to czasami można by się zastanawiać, no jak to jest? Bo to nie zawsze widać, nie zawsze da się to odczuć. I kochani, wiecie, ja mam tą świadomość teraz, nawet jak tutaj stoję i mówię do was, że to jest trochę takie płynięcie pod prąd. W takim sensie, że Kościół to nie budynek, Kościół to wspólnota. Że w ramach tej wspólnoty my tworzymy Kościół i przez Ducha Świętego, którego mamy, którego Bóg nam daje, my możemy się nawzajem poznawać, możemy nawzajem się troszczyć o siebie, możemy nawzajem się wspierać, ale to jest zupełnie przeciwne temu, co widać na zewnątrz, bo w taki sposób ludzie nie myślą, każdy myśli o sobie. I tak naprawdę, kochani, ja wiem, że jesteśmy od poniedziałku do soboty, czy do piątku do soboty, kiedy biegamy, to na pełnych obrotach działamy, jesteśmy zmęczeni i czasami po prostu już nam się nie chce. Nie chce nam się. Nie chce nam się wyjść, wyciągnąć rękę, otworzyć swój dom, okazać gościnność, zaprosić kogoś, poznać kogoś lepiej, modlić się, zapytać się, co u ciebie słychać? Jak wygląda twoje życie? Jak się mogę o ciebie modlić? Jak ci mogę pomóc? Nie jesteśmy w stanie sami tego wykrzesać. No ale znowu wracamy do punktu wyjścia. Jeżeli masz Bożego Ducha Świętego, to on przez tego Ducha Świętego jest w stanie uzdolnić cię do tego, bo takim jest Kościół i do tego powołany. Przesłanie radykalnie zmieniającej ludzkie życie miłości Boga zostało powierzone nikomu innemu. Nikomu innemu. Jak tylko Kościołowi, któremu Bóg złożył swoje obietnice nowego przymierza i nowego życia. I kiedy chwytamy się, kochani, tych Bożych obietnic i czynimy je naszą własnością, to Bóg może w nas i przez nas dokonywać niesamowitych, zadziwiających rzeczy. Takich, jakie dokonał w życiu Paweł, albo nawet większych. Paweł miał 16 lat, kiedy dał nurka, skoczył do wody i tego samego dnia wylądował poskręcany śrubami w szpitalu. Nie był w stanie się ruszać, złamał kręgosłup. A mój dobry znajomy pastor Irek odwiedził go w szpitalu i siedząc tam przy tym szpitalnym łóżku powiedział do niego: Paweł, ja nie jestem w stanie ci pomóc, ale znam Boga, który może uczynić jedną z trzech rzeczy. Może dać ci życie duchowe i zabrać cię z tego świata. Może dać ci życie duchowe i uzdrowić cię tak, że będziesz chodził. Albo też może dać ci życie duchowe i dalej pozostawić cię jako kalekę przez resztę życia. Irek i Paweł modlili się tego dnia w szpitalu, w tej małej salce. Jeden uklękł przy łóżku, drugi leżał, bo nie był w stanie się ruszać. Modlili się o to nowe życie i modlili się o uzdrowienie. No ale uzdrowienia nie było. Jednak to był przełomowy moment w życiu Pawła, ponieważ tego dnia Paweł oddał decyzję, by żyć dla Jezusa. To jest to upamiętanie, o którym czytamy. Zdał maturę, poszedł na studia, skończył studia, znalazł pracę przez internet. Po drodze psychologowie, psychiatrzy, terapeuci, wszyscy jak mantra powtarzali: będzie kryzys, będzie załamanie. Okazało się, że nie było. Paweł skończył i matura, i studia, i praca, i nie było kryzysu. Pawłowi marzył się specjalny komputer dla osób sparaliżowanych, taki, który reaguje na głos. Mama Pawła powiedziała: Paweł, zapomnij o tym. Ty w ogóle wiesz, ile taki komputer kosztuje? W ciągu kilku miesięcy Bóg w swojej łasce sprawił, że Paweł miał przed sobą komputer wart 20 tysięcy złotych i mógł pracować na tym komputerze. Paweł w swoim życiu chwycił się dwóch obietnic. Pierwszej takiej, że Jezus daje nowe życie. Przecież obiecał. I drugiej, że Jezus przygotowuje dla niego miejsce w niebie. Przecież obiecał. Paweł dostał to nowe życie i czekał na chwilę, kiedy będzie biegał razem z Jezusem. Kilka lat temu przypadkowo zupełnie spotkałem Irka, pastora, który wtedy się modlił z Pawłem. I pierwsze pytanie, które Irkowi zadałem, brzmiało: jak tam Paweł? A Irek mi powiedział: Paweł odszedł. Na pogrzebie były setki ludzi. Tylko dlatego, że Paweł, który całe życie był przykuty do wózka, miał odwagę mówić o Jezusie do wielu z tych osób. Bo kiedy Bóg obiecuje, to zawsze dotrzymuje słowa. A więc, kochani, chcę was zostawić z tą ostatnią myślą, którą widzę w tym tekście. Kiedy wierzysz Bożym obietnicom, to możesz doświadczać szczególnego działania Jego Ducha Świętego i wskazywać Chrystusa innym. To jesteśmy my, Kościele, to jesteś ty. I to jestem ja.